Popadały w ruinę, były grabione, niszczone, ich los wydawał się nieunikniony. A jednak za sprawą rewitalizacji znowu odnalazły swoje miejsce w przestrzeni. Odnowione miejsca z duszą.
Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 22, a to znak, że czas rozpocząć wspólną podróż. Dzisiaj zabieram Państwa do Wejherowa. Od kilku tygodni opowiadam Państwu o różnych odnowach. Odnowach terenów, konkretnych budynków, poprzemysłowych na przykład, albo wojskowych i nadaniu im także rozmaitych nowych, często zupełnie innych niż kiedyś funkcji. Dziś opowiem Państwu o jednym z najbardziej znanych miejsc w Wejherowie, obok Rynku i Kalwarii, o Pałacu Przebędowskich i Kaiserlingów. Nasze Pomorze obfituje w zamki, pałace, dwory. Wiele z nich zostało odnowionych, w wielu działają dziś hotele, a niektóre przerodziły się w muzea. O ile adaptacja pałacu na muzeum nie dziwi i nawet nie zaskakuje, o tyle w przypadku Wejherowa mamy do czynienia z wyjątkową dość sytuacją. Nie jest to muzeum pałacowe, tak jak w większości przypadków, a muzeum pokazujące region i gromadzące zabytki jego kultury duchowej i materialnej. Chodzi o najbardziej znaczące tego typu muzeum na Pomorzu – piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej.
Pałac Przebędowskich i Kaiserlingów, bo tak oficjalnie się go nazywa.
Anna Kuczmarczyk, przewodniczka.
Jest jednym naprawdę z wielu bardzo ciekawych miejsc Wejherowa, które w ostatnich latach przeżywa... Chciałam powiedzieć renesans, ale to nie jest dobre słowo. Wejherowo staje się coraz większą atrakcją turystyczną na Pomorzu. Jest też bardzo ciekawym miejscem do życia, do mieszkania. I te obiekty, które służą turystom, służą też mieszkańcom. Bo chociażby park, historyczny park, park przypałacowy, można powiedzieć drugi taki po Oliwskim, park jest miejscem spacerów mieszkańców. Tutaj mamy aurę dzisiaj zimową, więc pojedyncze osoby widzimy, ale są. Wiosną, latem, jesienią, zwłaszcza w weekend, naprawdę jest tutaj mnóstwo ludzi.
I w tym właśnie parku mieści się Pałac Przebędowskich i Kaiserlingów. Kiedy dotykamy tych murów, przenosimy się do XVIII wieku. Tu zaczyna się opowieść.
Właśnie ród Przebędowskich tutaj zaistniał w XVIII wieku, ale może powiedzmy jeszcze, no musimy wspomnieć o założycielu Wejherowa, Jakubie Wejherze, który założył to miasto w XVII wieku i było to jedyne prywatne miasto na Pomorzu. Była to bardzo ważna osoba. Po Jakubie Wejherze Radziwiłłowie, Przebędowscy, Kaiserlingowie, Sobiescy. Zapomniałam, że również król Jan III Sobieski, a potem jego żona, jego syn byli właścicielami Wejherowa, dóbr Żucewsko-Wejherowskich. W każdym razie było to miasto prywatne, które trafiło w ręce rodu Przebędowskich i Ignacy Przebędowski rozpoczął budowę pałacu, a potem obecny pałac zbudował hrabia Otto von Kaiserling. I stąd taka podwójna nazwa Pałac Przebędowskich i Kaiserlingów. XIX-wieczny, zbudowany w formie włoskiej willi. Skrzydła boczne powstały nieco później, w połowie XIX wieku. Piękny ganek od strony parku i fontanna czynna latem, przywrócona można powiedzieć kilka lat temu po przerwie.
To ja jeszcze uzupełnię. Pałac powstawał w miejscu ogrodów mieszczańskich nad Cedronem. Pierwszym etapem budowy nowego obiektu było osuszenie podmokłego gruntu, który często był narażony na wylewy rzeki. Wynikiem tychże prac są widoczne do dziś stawy położone wokół założenia parkowego. Prace zostały przerwane w roku 1772 ze względu na pierwszy rozbiór Polski. W kwietniu 1774 roku Ignacy Franciszek Przebędowski sprzedał za sumę 1 020 000 złotych polskich dobra żucewsko-wejherowskie bratu stryjecznemu, chorążemu pomorskiemu Józefowi Antoniemu Przebędowskiemu z Kolibek. Następnie właścicielem Wejherowa został ród Kaiserlingów.
Henryk Kaiserling mieszkał tutaj do 1945 roku. Tuż przed zakończeniem wojny wyjechali stąd, wynieśli się. Oni zresztą byli skoligaceni z takimi rodami pomorskimi jak von Bellow, von Krokow, którzy też mieli tutaj swoje pałace znane nam w Rzucewie, w Krokowej, w Sławutowie i tak dalej, prawda? To też były niemieckie rodziny powiązane. Wiadomo, że te śluby, no, żenili się ze sobą właśnie w ramach tych rodzin. I wszyscy opuścili te ziemię przed zakończeniem II wojny światowej. A po wojnie, to tak jak mówiłam, budynek stał zaniedbany i potem urządzano w nim jakieś takie placówki oświatowo-internetowe.
Po wojnie w pałacu mieściło się technikum leśne, internat oraz przedszkole dla dzieci niedosłyszących i głuchych. Kiedy spacerujemy po parku, patrzymy na te budowle, czujemy ducha dawnych właścicieli. Przecież przechadzali się tymi ulicami, podobnie jak my teraz.
Chociaż ani Jakub Wejher, ani późniejsi właściciele, Sobiescy, Radziwiłłowie, Przebędowscy właśnie, no nie mieli tutaj nie mieszkali w Wejherowie. Przyjeżdżali, ale nie mieszkali w Wejherowie, bywali w Wejherowie, więc na pewno można było ich tutaj spotkać. Nie bez powodu Piotr Jerzy Przebędowski i jego żona Urszula są pochowani w kryptach klasztoru franciszkanów, bardzo zasłużeni dla szkoły, która funkcjonowała w Wejherowie. Żona Piotra Przebędowskiego ufundowała stypendia dla młodzieży, więc musieli być z tym miastem bardzo związani. Ale tak jak mówiłam wcześniej, pałac powstał nieco później. Natomiast na pewno na uliczkach Wejherowa, na rynku, w kościołach, tych zwłaszcza tych dwóch najstarszych, musieli bywać na pewno.
Pani Ania wspomina, że za czasów jej dzieciństwa teren pałacu i parku był bardzo zniszczony i ogrodzony. Pałac był szary, obskurny, pozbawiony swojego dzisiejszego piękna. Kiedy w roku 1993 zaczęto przystosowywać go na potrzeby działającego już od roku 1968 w Wejherowie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, wszystko zaczęło się zmieniać. Za chwilę Państwu o tym opowiem, jak tylko wejdziemy do muzeum. Ale zanim to nastąpi, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Spójrzmy na park. Jest dziś naprawdę wyjątkowy. Duży, piękny. W ostatnich latach rewitalizowany. Urządzono na nowo aleje spacerowe, kwietniki, stawy, ale i duże woliery, w których już zamieszkały orły bieliki. Sprowadzą się tu także w przyszłości żurawie. To nawiązanie do dawnych zwyczajów. Lokatorami przypałacowych parków także były kiedyś ptaki. W parku dziś można posiedzieć na ławce, odpocząć, jest też tu mała kawiarnia.
Ale ta rewitalizacja ciągle trwa. Są też bardzo już takie współczesne elementy, jak naprawdę duży plac zabaw, gdzie można zastać w ciepłe dni całe rodziny. Są też takie elementy, które nawiązują do kaszubskich korzeni Wejherowa. I nie wiem, czy to słychać, ale właśnie śpiewa nam Kaszub znaną wyliczankę, kaszubskie abecadło albo alfabet kaszubski. To z kolei jeden z elementów szlaku nut kaszubskich, jaki mamy w Wejherowie.
Podejdźmy więc bliżej.
To je krótci, to je długi, to rzepska stolica. To są basy, to są skrzypci, to łyznyczo kaszyba. Łyznyczo kaszyba. Basy, skrzypci, krótci, długi, to rzepska stolica.
Kaszub, który śpiewa i gra na akordeonie siedząc na ławce w parku, to lider zespołu Koleczkowianie Tadeusz Dargacz. Był on pierwowzorem pomnika. Zachęcam Państwa, by przejść się szlakiem nut kaszubskich. Mapę można bez problemu otrzymać w ratuszu. I z tą bardzo znaną kaszubską piosenką na ustach wchodzimy do muzeum. Okazuje się, że prowadzenie muzeum w dawnym pałacu wcale nie jest takie łatwe.
Jesteśmy na tej kondygnacji na pierwszym piętrze.
Tomasz Fopke, dyrektor muzeum.
Która została z pierwotnej funkcji mieszkalnej, zamieniona na funkcję naukowo-dydaktyczną, roboczą, praktyczną i też w części magazynową. Niestety stropy na tym piętrze nie są, nie były pomyślane tak, żeby mogły utrzymać ogromny ciężar książek, bo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej to przede wszystkim książki, całe piśmiennictwo, więc coś, co dużo waży. Dlatego też tutaj na tym etażu znajdują się zbiory takie, które ważą nieco mniej, więc znajdziemy tutaj sztukę, znajdziemy fotografię, dział też muzyczny ma pomieszczenie i pracownicy merytoryczni.
Wcześniej w tej instytucji, tak jak Państwu wspominałam, mieściło się przedszkole.
Dzięki staraniom ówczesnych władz województwa gdańskiego, miasta Wejherowa i kuratorium gdańskiego udało się przenieść mieszczące się tutaj przedszkole dla dzieci niesłyszących do innego budynku. W związku z tym zwolniła się przestrzeń i zaczęto wprowadzać zbiory. I powoli zaczęło się ten nasz budynek pałacu zapełniać. I też przy wsparciu innych instytucji i Instytutu Kaszubskiego, także i innych fundacji, także z kapitałem niemieckim, udawało się remontować po kawałeczku. Oczywiście najistotniejszy jest zawsze dach, więc od dachu zaczęto i tak kolejno w poszczególne partie odnawiano, oddawano i coraz więcej się w muzeum dzięki temu mogło dziać.
Poza regionalnymi zbiorami można tu znaleźć dokumenty z początków miasta Wejherowa. Muzeum gromadzi również literaturę, prasę, rękopisy, kartografie, numizmaty, grafiki, muzykalia i dokumenty życia społecznego, a także materiały etnograficzne. Zgromadzono tu ponad 100 tysięcy eksponatów. Jest jednak pewien problem. Muzeum brakuje miejsca na urządzenie wystaw i na magazyny. Strych nie nadaje się do eksploatacji, a piwnice z kolei nie są stworzone do celów innych niż dydaktyczne i gastronomiczne.
Piętro wyżej z kolei mamy wiele pięknych pomieszczeń, ale gros z nich jest opatrzone i chwała Bogu, i odrestaurowane są te polichromie właśnie zabytkowymi polichromiami, co jest bardzo cenne dla turystów, ale dla nas muzealników stanowi niebywały problem, bo po pierwsze, swego czasu trzeba było dużo środków na to, żeby to odremontować i zadbać o te polichromie i chwała tym, którzy o to zadbali. My staramy się je odnawiać i też taka propozycja do budżetu w tym roku również się znalazła, ale te polichromie właśnie są po to, żeby je pokazywać, więc jeżeli mamy salę z malowidłami na ścianie, pięknymi malowidłami, no to nie powinniśmy jej zasłaniać czymkolwiek, a my chcielibyśmy i taka jest też chęć i presja, można powiedzieć, ze strony środowiska artystycznego, zwłaszcza malarskiego, żebyśmy wystawiali ich pracę, więc my staramy się to pogodzić. Wystaw mamy bardzo dużo, bo 30 wystaw czasowych w ciągu roku to jest sporo. Musimy je właśnie eksponować w tym miejscu, gdzie są te polichromie. Pewien taki paradoks w użytkowaniu tak pięknego budynku, jakim jest właśnie Pałac Przebędowskich Kajzelinków, na cele muzealne.
Zejdźmy na dół, do głównego holu.
Jesteśmy na parterze, którego ściany są nieco przysłonięte gablotami, w których znajdują się trofea chórów, które mają swoją siedzibę w naszym muzeum. Właśnie taką formą ożywiania wnętrz zabytkowych, w tym przypadku naszego muzeum, jest też współpraca ze stowarzyszeniami.
Stowarzyszenia popularyzują muzykę kaszubską i polską. Dzieje się tu bardzo wiele, bo jak mówi Tomasz Fopke...
To jest muzeum, nie mauzoleum. Prowadzone przez pedagoga Stowarzyszenia Miłośników Muzyki. Dzieci siedzą na specjalnych poduszkach i reagują na muzykę ruchem.
A czy pamiętamy, o czym była ostatnia piosenka? O styczniu. I wyliczaliśmy czapka, szalik, łyżwy, sani. Zaraz spróbujemy to sobie przypomnieć, tak? Dobrze. Na ranuce i...
Ja tego nie powiem.
Dlatego przypomnę, żebyś sobie najpierw przypomniał melodię, a potem tekst, dobrze? Na lala zaśpiewam melodię. Ciekawe, czy to poznacie. La, la, la. zaczynało?
Styczeń.
Może być luty. Może być luty. Możemy śpiewać o luty. Kubuś, bliżej mnie. Spróbujemy.
Idzie sobie styczeń ścieżką, rzuci w zimę białą śnieżką. Zdjęła zima rękawiczki, uszczypnęła go w policzki. Czapka szali, łyżwy sali.
Czyli to nie jest instytucja, którą zamykacie o godzinie 18:00?
Nie, muzeum. Praca wre całą dobę.
Dorobek Wejherowskiego Muzeum to setki wystaw, kilkadziesiąt publikacji samodzielnych i drugie tyle wydawanych we współpracy z licznymi partnerami. Wiele imprez, koncertów, sympozjów, seminariów i promocji książek. Dobrze, z jednej więc strony kultura kaszubska i regionalna, czyli ta rola kulturotwórcza, a z drugiej nawiązanie do dawnej funkcji tego budynku, czyli do pałacu. W jaki sposób dziś historia Kaiserlingów i Przebędowskich spotyka się z teraźniejszością?
O tym, że ten pałac został przez kogoś zbudowany, że ktoś tutaj mieszkał, świadczą obrazy, które znajdujemy na ścianie, tej reprezentacyjnej ścianie muzealnej, czyli zaraz po wejściu do muzeum, na holu, po prawej stronie widzimy portrety członków rodziny Kaiserlingów.
Są też liczne pamiątki.
Tutaj po lewej stronie, w sali, w której się mieści, w której się udziela w tej chwili ślubów, rezydował, czy urzędował może sam hrabia. To jest zastawa na przykład stołowa. Ostatnio też coś kupiliśmy. Tam, gdzie mam przyjemność pracować na co dzień, w tym pomieszczeniu, gdzie mieszkał nocowo właściwie syn hrabiego, czuję się tego ducha. I wielokrotnie wyobrażam sobie, co czuł młody hrabia, kiedy wstał, czy słyszał głos niani, która z sąsiedniego pomieszczenia rozmawiała z nim, zachowała się garderoba. W tej chwili tam trzymamy różnego rodzaju materiały typu śmietanka, kawa i tak dalej. Taki składzik mamy, a kiedyś tam właśnie młody hrabia się przebierał. Przeglądając te szafy, które jeszcze po Kaiserlingach zostały, czy wchodząc do tych pomieszczeń, odczuwa się ducha miejsca.
Była już lekcja historii, to jeszcze powiedzmy o planach muzeum. Już w przyszłym roku, a dokładnie na jesień, w zabytkowym, dawnym budynku administracyjnym po lewej stronie, a punktem odniesienia jest główna brama wjazdowa, ma powstać książnica profesora Gerarda Labudy.
W którym przede wszystkim znajdzie się cały zbiór profesora Gerarda Labudy, który został przekazany właśnie testamentalnie przez pana profesora Gerarda Labudę, wieloletniego naszego mentora, przewodniczącego Rady Naukowej Muzeum, który w tamtych trudnych czasach wiele załatwił. To jest ponad 26 tysięcy woluminów, książek i też bogate archiwum. I pokażemy poprzez drogę pana profesora, chcemy dać taki przykład młodym ludziom, że wywodząc się z małej kaszubskiej miejscowości, można osiągnąć wyżyny nauki, praktycznie można stać się tym, kim się chce być. Tylko trzeba ciężko pracować, trzeba mieć odrobinę samozaparcia, albo w przypadku profesora to było ogromne samozaparcie, siła woli, no i też talent.
Książnica to temat przyszłoroczny, ale jest też inny pomysł. Rewitalizacja Wejherowskiego dworca. I tam też swój dom znajdą książki.
Dwie kondygnacje tego budynku, zabytkowego również, czyli pierwsze piętro i poddasze, mają być również przekazane na cele muzealne. Naszym zamiarem jest, żeby tam znalazły miejsce działy sztuki i dział historii, można powiedzieć. Tutaj liczymy na to, że taka oferta tak blisko osób, które podróżują, przemieszczają się, mają być może trochę więcej czasu, oczekując na kolejny środek lokomocji, że będą chcieli z tego skorzystać.
Ja osobiście uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza, że obok dworca znajduje się Filharmonia Kaszubska, Biblioteka Powiatowa i Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa, a także Szkoła Muzyczna. Powstaje zatem powoli kolebka kultury kaszubskiej, kultury wejherowskiej. To jeszcze na chwilę przenieśmy się do Parku Przypałacowego. Są plany, aby stamtąd startowała kolejka linowa, którą będzie można dojechać do wieży widokowej na jednym z okolicznych wzgórz zbudowanym w przyszłości. Wysłuchali Państwo audycji Odnowione miejsca z duszą. Za uwagę dziękuję realizator Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Zapraszam teraz do wysłuchania kolejnej gawędy profesora Andrzeja Januszajtisa. Dobranoc.
Grób Parysa w Gdańsku?
Tak jest.
Panie profesorze, dobry wieczór. Profesor Andrzej Januszajtis.
No nie chodzi na pewno o tego Parysa tego z wojny mitycznego. Trojańskiej.
Tak?
Na pewno nie.
Tylko?
Męża pięknej Heleny. Tylko nasz Parys miał na imię Antoni. Urodził się w 1776 roku. Skończył słynną szkołę rycerską w Warszawie. I wstąpił jako kadet do 17 pułku piechoty, gdzie szybko awansował na podporucznika. W 1798 roku znalazł się w Legionach Dąbrowskiego, wziął udział w kampanii włoskiej, został kapitanem. Ranny wrócił do domu, wykurował się, powrócił w 1806, gdy zaczęły się działania w Polsce. Dowodził 1. batalionem 2. pułku piechoty. Już jako podpułkownik walczył pod Czewem, a po jego zdobyciu został odkomenderowany do oblężenia Gdańska. 1807 rok. Broniły się tutaj wojska pruskie, dowodzone przez 70-letniego generała Kalkreuta, którego wszyscy darzyli z szacunkiem, nawet przeciwnicy. Zachował dobre imię do dziś. Wojskami oblężniczymi złożonymi z Francuzów, Badeńczyków, czyli Niemców i Polaków, jak widać Niemcy przeciw Niemcom też walczyli. Polacy wchodzili do dywizji generała Giełguda i tymi wojskami dowodził marszałek Lefebvre.
Ach, słynny.
Tak, słynny. Po zdobyciu Ostrowa miasto zostało odcięte od Wisłoujścia Nowego Portu, do tego nowego portu z Pilawy, dziś Bałtyjsk, miała przypłynąć rosyjska odsiecz. No i 12 maja 1807 roku dowodzący tą odsieczą generał Kamieński, rosyjską odsieczą dla Niemców, wylądował w nowym porcie, porozumiał się z Kalkreutem za pomocą telegrafu optycznego, jednego z pierwszych w ogóle w świecie, i przygotowywał się do odbicia wyspy Ostrów. Tymczasem nad Łachą Bosmańską, to dzisiaj kanał Kaszubski, na wprost Wisłoujścia powstały dwie reduty obsadzone przez batalion majora Downarowicza i szczególnie lubionego podpułkownika Parysa. Zaatakowali 15 maja przez przeważające siły napojonych przedtem wódką Rosjan, ja tu cytuję dosłownie opisy, musieli na krótko ustąpić pola przeciwnikowi. W czasie zaciekłej walki zginął trafiony kulą Antoni Parys. No i jak piszą historycy, jego śmierć przyczyniła się do zwycięstwa, bo batalion, widząc go zabitym, z wściekłością rzucił się w szeregi nieprzyjacielskie. Kontratakujący Polacy odzyskali redutę za cenę ciężkich strat w ludziach. No i dwa dni później, 17 maja, podpułkownik Parys został pochowany z wszelkimi honorami na cmentarzu w mieścinie, w Ujeścisku dzisiejszym, w Wonnebergu wówczas, albo mieścinie. Dlaczego tam? bo właśnie w Łuścisku miał swoją kwaterę dowódca dywizji generał Ignacy Giełgut, polskiej dywizji. W pogrzebie wzięli udział polscy generałowie, część oficerów, żołnierze. Prowadzący egzekwia ksiądz Aleksander Sapieha powiedział: może kiedyś Polak, przywrócony do dawnego bytu, obstąpiony swoją rodziną, wskazywać jej będzie ten grobowiec jako ślad zasług naszych i naukę, jak wiele kosztuje odrodzenie się upadłego narodu. Natomiast generał Giełgut położył mu na trumnie laurowy wieniec ze słowami: Parys daje tobie ten wieniec w imieniu wdzięcznej ojczyzny. No, ofiara nie była daremna. W tydzień później Prusacy oddali Gdańsk. No, w 1945 roku 300-letni kościół w Łuścisku uległ zniszczeniu. Przetrwała plebania pochodząca w dzisiejszym kształcie z 1876 roku. To jest dzisiaj przychodnia. Za nią rozciąga się dawny cmentarz o powierzchni całego hektara. Zachował się aż do ulicy Cedrowej, ale kiedy go oglądałem, a to już wiele lat temu, prawie 10 lat temu, jego stan był rozpaczliwy. Szukałem tam resztek grobu, zresztą nie sam. Wśród chwastów, samosiejek i butelek po alkoholu walały się odłamki potrzaskanych płyt grobowych, z reguły bezimiennych. Wyróżniał się rzeczywiście rozmiarami, wyróżniała się pozostałość jakiegoś grobowca. Czy to w nim leży Antoni Parys?
Bohater.
Raczej nie, ale warto zbadać, o ile wszechobecne hieny cmentarne nie ukradły resztek trumny. Wiadomo,
no jest szansa,
co się tam
niestety
dzieje. Nawoływałem wówczas do uporządkowania terenu, tak żeby nie przynosił wstydu okolicy. No mam nadzieję, nie byłem tam teraz, że trochę tam się wydarzyło. I na uporządkowanym zieleńcu, bo cmentarz to już nie będzie, powinien stanąć pomnik Antoniego Parysa. Tylko mam nadzieję, że to będzie pomnik ludzki, wzruszający, a nie bohomas jakiś postmodernistyczny.
Pomnik bohatera, taki, który wpisuje się w historię
Jeszcze
Gdańska.
Przy okazji jedna sprawa, mianowicie założono w 1814 roku cmentarz garnizonowy, który do dzisiaj istnieje, tak, przy kościele niedaleko Bożego Ciała. Tam są pomniki Austriaków poległych w 1867 roku. To są skierowane w niebo moździerze. Ja zawsze żartuję, że to: Panie Boże, jak nas nie wpuścisz, to strzelamy. Są pomniki Rosjan. W dodatku jest też wielki pomnik rosyjski z końca XIX wieku, tam pod Grodziskiem. Jest pomnik marynarzy niemieckich zatopionego w 1914 roku krążownika Magdeburg. Nawiasem mówiąc, wizyta przy tym pomniku była pretekstem do przypłynięcia Schleswiga-Holsteina, potem zaatakowania Westerplatte. Niedawno powstał pomnik żołnierzy niemieckich. Także no, mamy też na zapleczu przy ulicy generała Giełguta, nawiasem mówiąc, nie wiem dlaczego Antoniego Giełguta, bo chodzi na pewno Ignacego Giełguta.
To tego, dlaczego tak jest?
No był też generał Antoni, ale on nie miał nic z Gdańskiem akurat wspólnego. Więc tam przy ulicy jest z kolei pomnik ofiar, prawda, rosyjskich z czasów ostatniej wojny. Trzy pomniki rosyjskie, dwa niemieckie, jeden austriacki. Nie mamy nic przeciw temu. Każdy niech czci swoich zmarłych, ale brakuje pomnika legionistów generała Giełguta, którzy leżą tam pochowani. Nie wiemy dokładnie, w którym miejscu, ale na tym cmentarzu to wiemy. I znowu prośba, żeby nie był karykaturą jakąś, tylko naprawdę pięknym, ludzkim, wzruszającym, realistycznym.
Godnym bohaterstwa naszych rodaków,
tak
jakby
jest,
nie patrzeć.
Czyli o pomnik Parysa, apel w Łuścisku,
tak,
i o pomnik legionistów generała Giełguta na cmentarzu garnizonowym.
Na którym spoczywają zresztą.
Tak jest.
To jest absolutnie odpowiednie miejsce. Dziękuję za tę wzruszającą opowieść o bohaterach, panie profesorze. Profesor Andrzej Januszajkis, dziękuję.
Dziękuję.